Raport literacki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Raportu Literackiego. Anna Torchan
i Jakub Różniak.
Dzisiejszy raport zaczniemy trochę nietypowo, prawda Kuba?
No nieco, bo nie zaczniemy od książki, którą mamy w studiu, tak jak zazwyczaj to zaczynamy, ale od rozmowy, którą przeprowadziłem z Hałyną Kruk, ukraińską pisarką, która była w Gdańsku podczas festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, którego jeden właśnie z elementów tych wydarzeń właśnie odbywał się na Uniwersytecie Gdańskim, właśnie u nas. No i tutaj właśnie, korzystając z tej okazji, porozmawiałem właśnie z poetką o jej twórczości. No właśnie, więc może od tego wywiadu zaczniemy.
Hałyna Kruk, pisarka, tłumaczka, pisze po ukraińsku.
Jak pani ocenia polskie tłumaczenia swoich wierszy?
Uważam, że są dobre, że udane i wiem, że tłumacz Bohdan Zadura, ale nie tylko on tłumaczył, jeszcze Aneta Kamińska tłumaczyła, jeszcze parę osób, że tłumaczy zawsze w trakcie tłumaczenia i pytają o jakieś szczegóły i na przykład i bardzo uważnie podchodzą do tego, jak te szczegóły przetłumaczyć i właśnie na końcu wychodzi taka wersja, która jest dobrą i oddaje ten oryginał, na ile ja mogę sądzić, znając język polski.
No właśnie, bo mówi pani dobrze po polsku, to nie kusiło pani, żeby samej przetłumaczyć swoje wiersze na inne języki polskie na przykład?
Nie, jest to nieprofesjonalnie, bo mimo to, że mówię, to polski nie jest moim językiem ojczystym i na przykład nie znam się na jakichś takich szczegółach, które bardzo ważne dla poezji. Na przykład mogę przetłumaczyć jedno słowo drugim słowem, tak? Ale nie wiem, na ile to słowo jest w jakim środowisku używane, jaka historia ciągnie się za tym słowem, jakie związki kontekstualne tego słowa na przykład, jakie szczegóły kulturalne wymykają mi się z tego. To znaczy, bycie w języku nie znaczy bycia w kulturze i tego zaplecze kulturalnego i tego doświadczenia wyrastania w języku polskim, na przykład dostawania takiej, no powiedzmy, wykształcenia polskiego jeszcze tych wszystkich poziomów wiedzy polszczyzny, nie tylko języka i kultury i wszystkiego innego, to tego brakuje mi. Dlatego nie zabieram się za tłumaczenie na polski język, ale z polskiego to tłumaczę.
Z czym się tłumacze najbardziej borykali w przypadku pani wierszy, żeby coś przetłumaczyć? O co się dopytywali na przykład pani?
No najczęściej to dotyczyło tego, że często używam jakiś idiom, który w trakcie poezji łamię. To znaczy wchodzę w środek tego idiomu, bo często mamy takie przyzwyczajenie do niektórych zdań, słów, fraz, że w języku tak jest i nie odbieramy tego krytycznie, nie myślimy logicznie, jakby to, dlaczego takie słowo łączy się zwykle z takim słowem, tak? No na przykład jedna historia takich w moim wierszy jest budowana, to historia kobiety, która ciągle ma odczucie, że świat jest jakby jej znany, ale nie do końca, że zawsze, jak w tej bajce o sinej brodzie, że ma jakieś drzwi, za które nie wolno jej zachodzić. Na końcu, tam w wersji ukraińskiej, to było tak, że taka konkluzja, że nie dało się jej schwycić Boga za siną brodę, bo w języku ukraińskim można schwycić Boga za brodę, a w języku polskim chwycić Boga za nogi. I gdzie tam tą przyczepić siną brodę było w ogóle nie wiadomo. I każdy tłumacz sobie radził w swój sposób. I to tylko taki jeden drobny problem, który właśnie tu pojawiał się, ale takich problemów dość dużo w wierszach i sama nie zazdroszczę swoim tłumaczom.
A jakiś największy problem, jaki pani miała z tłumaczeniem z języka polskiego?
Najgorzej dawało mi się tłumaczenie patosu. To znaczy kiedyś zabrałam się za krótkie tłumaczenie, poproszono mnie do jednego festiwalu, tłumaczenie Kudyby nazywam się Majdan. I tam było dużo takiego patosu między językiem polskim a ukraińskim i tego patosu nie dało mi się przetłumaczyć. To znaczy przetłumaczyłam w końcu, ale nigdy nie myślałam, że będę mieć taki problem, żeby oddać ten patos języka. Po prostu jest mi on Nie, to znaczy, że nie dawałam rady sobie jako tłumacz, ale jako człowiek nie mogłam wytrzymać tyle patosu w języku ukraińskim.
No tak, tłumaczenia to skomplikowana rzecz.
Tak, no ale jeszcze, żeby nie było tak, że mamy tylko wywiad z pisarką i nie mamy nic o jej poezji, to na koniec będzie taka niespodzianka, będzie też wiersz właśnie po ukraińsku, między innymi. Ale to na koniec. Teraz przechodzimy do książek. Widzę, że Ania już tu się
Tak, wyrywa się do odpowiedzi, dokładnie.
Oczywiście.
Tak.
Jak się okazuje, jeszcze też w temacie ukraińskim nieco.
Tak, ukraińsko-polskim.
O,
no,
nawet.
Czyli widzisz tutaj już nawiązanie do tych tłumaczeń polsko-ukraińskich.
Się pojawia.
Tak.
Ale nie masz książki o poezji.
No nie, zdecydowanie nie. Temat troszkę bardziej skomplikowany.
Mniej poetycki?
Mniej poetycki to na pewno. Ale czy mniej ważny? Raczej nie. Będę dzisiaj mówiła o książce Witolda Szabłowskiego, żeby inaczej.
Oczywiście.
Która nosi tytuł Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia.
Czyli już mniej więcej wiemy, jaka tematyka. Historia. Ludobójstwo.
Tak, zbrodnie na Wołyniu. Dawniej temat tabu w czasach PRL-u.
No dalej poniekąd trochę
znaczy, myślę, że to może nie do końca temat tabu, tylko temat, który nie pojawia się w naszej świadomości zbyt często.
I nie jest często, tak mi się wydaje, tak sprawiedliwie trochę oceniany, że jest tylko gdzieś po epkach tak potraktowany po macoszemu, mi się wydaje.
Po macoszemu i tylko pokazane z jednej strony, że to jednak ci Ukraińcy byli jednoznacznie źli, UPA po prostu zabijała wszystkich jak leci, wszystkich wrzuca się do jednego worka i myślę, że jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat rzezi wołyńskiej, no to powinien sięgnąć jednak po te reportaże, bo tu no pod tytuł mówię, sąsiedzi z Wołynia. Tak, ludzie, którzy byli świadkami tej rzezi Polaków, no Ukraińcy, te miejscowości były wymieszane, tam nawet Czesi się znaleźli w tych wioskach, więc no a Czesi troszeczkę dystansu mają do pokonania, żeby na Wołyń trafić.
No poza tym, jak się ustosunkować w takim konflikcie, tak? Między Polakami a Ukraińcami.
No tak, to na pewno było skomplikowane, ale no sąsiedzi, prawda? Sąsiedzi ratowali siebie nawzajem, no chociaż jak wiadomo, no zdarzali się też zdrajcy. Tak, którzy wydawali swoich bliskich, niekiedy nawet rodzinę, w ręce UPA. Ale co mi się najbardziej podoba w tym reportażu, to to, że jakby pokazuje dwie strony medalu. Tam nie ma jakiejś stronniczości. Szabłowski dociera do świadków tych wydarzeń, do świadków, no, do rodzin, potomków tych świadków i zbiera strzępki informacji tak naprawdę, bo tu już albo się o tym nie mówiło w ogóle wśród rodzin, wśród sąsiadów, albo po prostu były tak traumatyczne przeżycia, że nie dało się wydobyć pewnych rzeczy z osób. No, z jednej strony nie dziwię się, no świadkiem rzezi, ludobójstwa, no to jednak...
To jest trauma.
To jest,
jakby nie było.
Na pewno. Ale Szabłowskiemu udało się zdobyć wiele informacji, o czym chociażby niech świadczy objętość tejże książki. To jest około 300 stron. W dodatku jeszcze wzbogacone o zdjęcia, oczywiście współczesne, świadków tamtych wydarzeń, czy też wiosek. Niektóre z wiosek zostały po prostu zlikwidowane, już przestały istnieć w 1943 bodajże roku. Także no, było to... Bo to ludobójstwo na wielką skalę.
No tak, temat mocny siłą rzeczy. Nie wiem, mnie to jakby tak uderza gdzieś właśnie ten... ogólnie jak tak można, to po pierwsze, ale po drugie no też jakby ten konflikt, który tam zaistniał, no ma też wiele twarzy, no można jakby krytykować... że i Polacy swoje zrobili, i Ukraińcy też, więc jakby to też nie ma... nikt nie jest...
krystaliczny.
Właśnie. W tym całym konflikcie. Czy Szabłowski to jakoś oddaje? Gdzieś dociera nie wiem, potomków z drugiej strony? Na
no,
przykład?
Tak, on dociera do osób z, jakby z obu tych narodowości. Wszelkich świadków, nie tylko tych...
Nie tylko tych pozytywnych.
No nie tylko tych pozytywnych,
tak, z naszej strony powiedzmy.
Tak, ale nie tylko potomków ludzi, którzy zostali tam zamordowani, ale też do sąsiadów, potomków sąsiadów, którzy niejednokrotnie chowali swoich bliskich po piwnicach, strychach, tak żeby ludzie z UPA ich nie znaleźli. Też co ciekawe, urzeka mnie w ogóle ta więź między sąsiadami. Kiedyś to było, nie wiem, może łatwiejsze, żeby nawiązywać taką więź między w sumie między obcymi ludźmi. Bo sąsiad, to, że mieszka obok, to dzisiaj tak naprawdę nic nie znaczy.
No ale wiesz, no kiedyś, jak mieszkałaś na wsi, no to jak z każdym się widziałaś i chociaż jak idziesz powoli... pieszo, no to nawet w ciągu krótkiego spaceru zamienisz z kimś słowo. A potem jak, nie wiem, jedziesz samochodem, no to nie zamienisz z nikim słowa. Więc to jest też tak jakby tutaj historycznie to też ten
no też, ale powiem ci, że nawet
kontakty międzyludzkie się zacierają.
Jak idziesz na spacer po dzisiejszej wsi i znasz tych ludzi, powiesz dzień dobry, to nie masz nawet po co przystawać, żeby porozmawiać, bo ludzie jakoś są bardziej zamknięci w sobie niż kiedyś.
No, być może. To już... ale to chyba temat na...
No tak, sąsiedztwo to na pewno temat...
inny wywód.
Tak.
A tymczasem książka...
No. W każdym razie, jeżeli ktoś interesuje się w ogóle tematem rzezi wołyńskiej albo szuka jakiejś książki, która porusza dosyć ważny w moim mniemaniu temat, no to serdecznie polecam i niech samo nazwisko Szabłowski będzie rekomendacją, bo ten człowiek pisze naprawdę niesamowite reportaże, które chwytają za serce. No, mnie kupiły totalnie, pochłonęłam już wszystkie jego książki, które są obecne.
Czyli tylko czekasz na następny.
Oczywiście.
No dobrze, czyli polecamy Witold Szabłowski, Sprawiedliwi zdrajcy sąsiedzi z Wołynia.
Dokładnie tak.
Dokładnie. A tymczasem chwila odpoczynku od tego trudnego tematu i przerwa muzyczna.
No to my już wracamy z naszej przerwy muzycznej. No to Kuba.
Odetchnęliśmy trochę.
Troszeczkę, tak. I wracamy chyba znowu do trudnych tematów.
Coś no nam, tak wyszło.
Coś nam dzisiaj takie trudne tematy tutaj przyszły.
No słuchaj, no przed majówką nie można jakby tylko się relaksować.
No nie, więc... no w majówkę się zrelaksujemy.
No właśnie, więc... To, co my polecamy, nie musi być konkretnie bardzo relaksujące. W końcu, no cóż, dobra książka, te, majówkę też można myśleć, tak? Więc jakby...
No to nie zwalnia nigdy z
myślenia. Nasze książki też to jakby sugerują. Książka ciężka, bo tak jak ty miałaś o sąsiadach, tak ja mam o rodzinie. Rodzinie, w której ojciec molestuje córkę, Katarzyna Surmiak-Domańska, Kradełko. Też reportaż. Tak jak już no, wspomniałem, tematyka no, nie za bardzo jest lekka, wiotka i powabna, ale jest taka... Reportaż ten jest napisany w sposób rzeczywiście w miarę przystępny, tak powiem, bo tutaj nasza...
No jak na taki temat.
Jak na taki temat, ponieważ autorka no, spotyka się z bohaterami tutaj całego dramatu. O co w ogóle chodzi? Była kiedyś taka książka wydana, Kato Tata, napisana przez kobietę, która podpisywała się pseudonimem Halszka Opfer. I to jest właśnie jakby wejście, spotkanie się właśnie z tąże Halszką Opfer i z jej rodziną, tak, że jak ta relacja z ojcem przebiegała, czy mogła przebiegać, czy to molestowanie było naprawdę, czy ona to sobie wymyśliła, bo też mamy właśnie relacje sąsiadów, którzy nie wierzą tak naprawdę w to, czy ta nasza główna bohaterka była tak naprawdę molestowana, czy nie. A z jednej strony, no więc to jest takie trochę podważenie tego, czy to jest, czy to, co było w tej książce, w tym katotacie, to jest prawda, czy to jest zmyślenie. Ale jednocześnie jest to podważenie... bardzo subtelne, że reporterka nie zostawia nam, nie kieruje naszymi domysłami, czy co ona uważa. Wszystko zostaje do naszej jakby oceny, co my na ten temat myślimy. My mamy wszystkie fakty jako czytelnicy przedstawione, no i od nas zależy tylko wyciągnięcie wniosków, czy wierzymy głównej bohaterce, jej matce, sąsiadom, jakie przejmiemy stanowisko.
No ale to chyba dobrze, że reportaż nie daje nam takiej jakby jednoznacznej sugestii, że to jest prawda, a to jej nie bierzcie.
Nie, to jest właśnie no, bardzo dobre, no, co się wpisuje właśnie w dobry reportaż. Nawet tutaj z tyłu książki jest pewien fragment wypisany, kiedy reporterka pyta matkę, matkę albo teściową, teraz już nie, chyba teściową, nie, to była akurat matka, przepraszam, zamotałem się. To była matka głównej bohaterki i ona pyta, czy nie chciałaby pani dowiedzieć się prawdy? A ta jej odpowiada pytaniem na pytanie, a skąd pani weźmie prawdę? No. Nie ma, to jest...
Pytanie poważne i...
No właśnie, i nie ma tak naprawdę na nie odpowiedzi.
No nie.
I my możemy tutaj też domyślać się, że każdy z tych bohaterów, no bo przecież nie jest to wykluczone, że każdy z sąsiadów tak naprawdę powiedział nie swoje stanowisko, tylko widząc, nie wiem, jakąś osobę po prostu tak asekuracyjnie powiedział nie to, co myśli naprawdę, czy jakieś inne tutaj...
No tak,
nie jest to wykluczone, prawda?
No tak, molestowanie to jest sprawa trudna, też trochę tabu i raczej nikt nie chce się w to mieszać, nikt nie chce też ingerować w jakieś tam rodzinne relacje.
No właśnie, a niektórzy to interpretują trochę inaczej, tak jak tutaj jest wiele głosów, że a może to Halszka sama nakłaniała swojego ojca do tych czynów. Jest to zdanie co najmniej szokujące.
No przynajmniej.
Ale jakby w toku całej tej historii, która tu jest przedstawiona, nie jest to wykluczone. W sensie ta teoria też może się bronić. Aczkolwiek no, cała ta sytuacja przedstawiona jak dla mnie jest sytuacją skrajną, obojętnie czy do tego molestowania dochodziło, czy nie dochodziło. Już sam fakt tego, że ktoś o tym mówi, że w rodzinie było molestowań, oczywiście jeśli było, to trzeba o tym mówić, ale no, jest to, że tak powiem, sytuacja jakaś normalna, można by to tak...
No nie, mi też niełatwa.
Też niełatwa. I teraz właśnie jak do tego podejść? Czy od razu właśnie zakładać, że ta potencjalna ofiara mówi prawdę, czy też może ona chce się po prostu wybić i powiedzieć, spójrzcie, jestem ofiarą, a może się nic nie stało tak naprawdę. Może to jest zmyślenie.
Może, ale czy my się tego dowiemy? No to chyba jest...
Pewnie nie, ale właśnie można samemu przeczytać właśnie książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Mokradełko i samemu można się jakby do tego odnieść. Bo książka naprawdę wydaje mi się ciekawa i mimo tego, że ciężką tematykę porusza, to jest pisana rzeczywiście w miarę przystępnie.
No to cóż za rekomendacje na tę majówkę. No.
No, niestety. My się będziemy więc z wami żegnać tym takim pozytywnym akcentem.
Tak, pozytywnym akcentem. Pozytywnym akcentem będzie niespodzianka przecież.
Nie, no ja już zdradziłem trochę niespodziankę.
No tak, zdradziłeś na początku, ale no to będzie ten pozytywny akcent.
Tak, pozytywny.
Na koniec.
No nie wiem, czy aż taki pozytywny. No, będzie, usłyszycie jeszcze wiersz właśnie czytany przez Hałynę Kruk w języku ukraińskim, ale żebyście wiedzieli, co ona tam mówi, to ja dołożyłem jakby...
Swój wokal,
ale tłumaczenia Bohdana Zadury, sam nie tłumaczyłem tego wiersza, już wykorzystałem
to, co
przetłumaczył profesjonalista, tak? Nie bawiłem się tutaj we własne amatorszczyzny. Więc to będzie za chwilę, a my się tymczasem z wami żegnamy i do usłyszenia za tydzień po majówce. Szczęśliwej majówki.
Anna Torchan.
I Jakub Ruźniak.
Bomboschłowoście.
Schron przeciwlotniczy. Śni mi się schron przeciwlotniczy w okolicy pamięci. Ostatnie, co ocalało ze szkolnych lekcji przysposobienia obronnego. Więcej wojny nie będzie, mówiła nam nauczycielka. Ale każde z was, dzieci, musi zapamiętać, w razie wybuchu jądrowego, użycia broni masowego rażenia czy innego wypadku, należy zejść do schronu, unikając paniki. Zabrać tylko to, co niezbędne, niczego zbytecznego. Ciepłe rzeczy, gdyby wojna przeciągnęła się do chłodów, w schronach, wiecie, dzieci nie uruchamiają ogrzewania. A czy tam i bez tego nie będzie gorąco? Z tylnej ławki ktoś rzucał złośliwą replikę. A ciebie, Hrynowiec, nie wiadomo, czy tam wpuszczą. Dla wszystkich nie starczy miejsca. Zapasy wody i żywności są ograniczone. Już wiem. Przy tym Armagedonie nie da się uniknąć paniki. Ilu zostanie zadeptanych przy wejściu do ostatniego schronu? Nie wiem, jak ty, Boże, będziesz robił selekcję. Każdy 10-tysięczny? Każdy milionowy? A pomyłka? Wierzę, że obejdzie się bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i wyznanie. Chciałabym wierzyć. Ile łyków powietrza każdemu z nich wystarczy, póki będą czekać na swoje Deus ex machina? Każda klasa, mówiła nam nauczycielka, trzyma się swojego wychowawcy. I powtarzam jeszcze raz, nie biegać między pryczami, nosić w kieszonce na piersiach tabliczkę z imieniem wypisanym kaligraficznie. Nie takim charakterem jak twój, Fiedoczko. Po co? Zastanawiam się do dzisiaj. Na pewno po to, żeby anioły, które będą wynosić duszę, bo przecież nikt tak naprawdę nie przeżyje, żeby anioły w białych szatach z czerwonym krzyżem i półksiężycem, żeby anioły mały wiedziały, jak się do ciebie zwracać.
Raport literacki.